Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę 27 września. Za szybką studia w nadsekwańskim domu radia. Program realizują Andrea Kunowa i Julia. Po dzienniku słyszą Państwo korespondencję Andrzeja Gebera ze Strasburga, przegląd francuskich tygodników, pióra Anny Bernhardt i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. W Zurychu na zlecenie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości dokonano aresztowania Romana Polańskiego. Francuski minister kultury Mitterrand oświadczył, że wiadomość o aresztowaniu Polańskiego, jednego z największych na świecie reżyserów filmowych, wprawiła go w osłupienie. Teheran dokonał udanej próby wystrzelenia i zniszczenia obiektów przez 3 rakiety bliskiego zasięgu. Niemcy i Portugalczycy głosują w wyborach powszechnych. Papież Benedykt XVI odprawia w Brnie mszę, w której uczestniczy 120 tysięcy wiernych. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz ze Stefanem Rygerem. W Zurychu na zlecenie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości dokonano aresztowania znanego polskiego reżysera Romana Polańskiego. W Stanach Zjednoczonych nadal z prawnego punktu widzenia ciążą na nim zarzuty seksualnego wykorzystania nieletniej przed 30 laty, bo 13-letni wówczas Samanthy Jamer. Jak donoszą depesze, matka Samanthy wniosła w roku 1977 powództwo sądowe, oskarżając Polańskiego m.in. o dokonanie na córce gwałtu. Polański nie przyznał się do tego czynu. Początkowo przyznawał się jedynie do stosunków seksualnych. Potem się z tego wycofał. Ze Stanów Zjednoczonych uciekł, chroniąc się przed wyrokiem w Paryżu, gdzie mieszka do dzisiaj. 46-letnia Samantha Jamer, dzisiaj matka 3 synów, sama przyznała się do niegdysiejszego sprowokowania Polańskiego do czynów seksualnych i zwróciła się w ubiegłym roku do amerykańskiego sądu o umorzenie sprawy. Podobnie uczynił w tym roku Roman Polański. Jego jednak wniosek amerykański wymiar sprawiedliwości odrzucił. Rzecznik szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczył w niedzielę, że Polańskiego zatrzymano po wyjściu z samolotu na terytorium Szwajcarii i że pozostanie on w areszcie do momentu, gdy szwajcarski sąd wyda decyzję, czy należy go do Stanów Zjednoczonych ekstradować, czy też nie. Rzecznik przypomniał, że odnowiony międzynarodowy nakaz aresztowania Polańskiego obowiązuje od roku 2005. Decyzja o ekstradycji lub nie ma być podjęta w ciągu najbliższych paru dni. Francuski minister kultury Frédéric Mitterrand oświadczył, że wiadomość o aresztowaniu Polańskiego, jednego z największych na świecie reżyserów filmowych, wprawiła go w osłupienie. Poinformował, że natychmiast przeprowadził w tej sprawie pilną rozmowę z prezydentem Francji, Nicolasem Sarkozym. Szef francuskiego resortu kultury powiedział także, cytuję, nie chcąc się wtrącać w procedurę prawną dotyczącą tak odległej w czasie sprawy, którą to sprawę oceniano zresztą z dużą przesadą, szczerze ubolewam nad tym, że kolejne ciężkie doświadczenie spotyka osobę, która już tyle ich w życiu przeszła. Koniec cytatu. Słowami szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kouchnera, Paryż domaga się, aby, cytuję, sprawa ta została pozytywnie rozwiązana jak najszybciej. Szef Quai d'Orsay rozmawiał w tej sprawie ze szwajcarską federalną minister spraw zagranicznych Micheline Calmy-Herre. Roman Polański miał na festiwalu filmowym w Zurychu odebrać nagrodę za całokształt twórczości w związku z jego aresztowaniem. Uroczystość wręczenia mu tej nagrody przełożona została na czas bliżej nieokreślony. Rzecznik festiwalu filmowego Pierre-Yves Walder zapowiedział, że wypowie się na ten temat później. Depesze przypominają, że Roman Polański ma dzisiaj 76 lat i podkreślają, że od roku 1978, w którym ze Stanów Zjednoczonych wyjechał, jego stopa nie stanęła na terytorium USA, nawet wtedy, gdy w roku 2003 przyznano mu Oscara za film Pianista. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Dowód na zbrojenie się Iranu nie dał na siebie długo czekać. W niedzielę rano Teheran dokonał próby wystrzelenia i zniszczenia obiektów przez 3 rakiety bliskiego zasięgu. Dokonano tego podczas manewrów wojskowych pod kryptonimem Wielki Prorok numer 4. Wspomniane rakiety, które mogą trafić w cel z odległości do 500 km, to prawdopodobnie pociski o nazwach Tondar, Fateh 110 i Zelzal. Iran posiada także rakiety typu Shabab 3 o zasięgu do 2000 km, które zamierza próbnie wystrzelić, jak zapowiedziano w teherańskim Ministerstwie Obrony w poniedziałek. Depesze przypominają, że Iran dokonuje tej próby krótko po tym, jak prezydent USA Barack Obama zrezygnował z zainstalowania w Polsce i w Czechach antyrakietowej tarczy, którą były prezydent George Bush traktował jako tarczę obronną przed rakietami wystrzelanymi właśnie z Iranu. Podczas ostatniego szczytu G20 w Pittsburgu trójka przywódców Barack Obama, Nicolas Sarkozy i Gordon Brown zagrozili Teheranowi sankcjami, jeśli nie odstąpi on od wojskowego programu badań jądrowych. 1 października rozpoczyna się w Genewie kolejna runda negocjacji w tej sprawie między Iranem z jednej, a Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami z drugiej strony. Jak kraj długi i szeroki, Niemcy głosują w niedzielę, wybierając partię, która będzie nimi przewodzić przez najbliższe 4 lata. Uprawnionych do głosowania są ponad 62 miliony wyborców. O godzinie 14 frekwencja wyborcza wynosiła 36,1% wobec 41,9% 4 lata temu. Według wszelkich znaków na niebie i na ziemi zwycięży CDU kanclerz Angeli Merkel. Prawdopodobnie będzie ona musiała zawrzeć koalicję albo z SPD Franka Waltera Steinmeiera, albo z FPD. Z FDP, przepraszam. Ta druga koalicja jest milej widziana przez prowadzące we wszystkich sondażach CDU. Wybory powszechne odbywają się także w Portugalii. Tam prawie pewne zwycięstwa jest dotychczasowy premier José Sócrates i jego partia socjalistyczna. Szyki może mu jedynie popsuć partia socjaldemokratyczna pod wodzą Manueli Ferreira Leite. W Portugalii uprawnionych do głosowania jest prawie 10 milionów wyborców. Tu Paryż, RFI. Papież Benedykt XVI w drugim dniu wizyty w Republice Czeskiej odprawił na Błoniach w Brnie uroczystą mszę świętą, w której uczestniczyło około 120 tysięcy wiernych, wśród których, jak podkreślają depesze, oprócz Czechów, wielu było Polaków, Węgrów i Słowaków. Podczas homilii powiedział, że historia pokazała, do jakich absurdów dochodzi, gdy z życia wykreśla się Boga. Przypomniał, że na ziemi czeskiej Ewangelia jest od ponad 1000 lat. Na zakończenie mszy przed modlitwą na Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do trzech pielgrzymek Jana Pawła II, który odwiedził Czechy 3 razy. Po raz pierwszy przypomniał 20 lat temu po upadku komunistycznego totalitaryzmu. Zwrócił się także do polskich pielgrzymów przybyłych na mszę. Powiedział po polsku: dziękuję za waszą obecność i duchowe wsparcie. Niech spotkanie z papieżem we wspólnocie kościoła, który jest w Czechach, przyniesie owoce wiary i miłości w waszych sercach. Wieczorem Benedykt XVI wraca do Pragi, by wziąć udział w spotkaniu ekumenicznym oraz z młodzieżą uniwersytecką, a wolny w Czechach od pracy poniedziałek. A wolny od Czechach od pracy poniedziałek jedzie do miejscowości Stara Boleslaw, by wziąć udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji kolejnej rocznicy śmierci patrona Czech, świętego Wacława. Deficyt francuskiego budżetu osiągnie do końca tego roku sumę 140 miliardów euro, czyli 8,2% PKB. Poinformował o tym premier Francji François Fillon. Jak poinformowała kancelaria prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego i francuska armia, 3 francuskich żołnierzy zginęło w nocy z soboty na niedzielę w prowincji Kapisa na wschodniej granicy Afganistanu na skutek tragicznego wypadku podczas gwałtownej burzy. Jednego z żołnierzy trafił piorun, a 2 uniosła rwąca rzeka. Liczba francuskich żołnierzy poległych w Afganistanie od początku interwencji w 2001 roku wzrosła tym samym do 34. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której żąda udzielenia skutecznej pomocy producentom mleka. Zobowiązał Komisję Europejską do opracowania szerokiego planu wsparcia całego sektora mleczarskiego. Przed mikrofonem nasz korespondent w Strasburgu, Andrzej Geber.
Zdaniem parlamentu oraz biorącej udział w debacie komisarz odpowiedzialny za rolnictwo Marian Fischer-Bell, obecny kryzys jest największym, z jakim mieliśmy do czynienia dotychczas. Podjęte przez komisję środki są zdaniem posłów niewystarczające. Komisja powinna dokonać szczegółowej analizy przyczyn kryzysu i zaproponować krótkoterminowy oraz dalekosiężny program działań. Eurodeputowany Janusz Wojciechowski uważa, że znaczną część winy za zaniżone zarobki producentów ponoszą wielkie sieci handlowe.
No, ceny skupu mleka płacone rolnikom, producentom mleka w całej Europie spadły drastycznie rzeczywiście. To jest proces, który postępuje w ciągu ostatnich miesięcy. A co ciekawe, to ceny dla rolników są coraz niższe, natomiast w sklepach konsumenci płacą za mleko te same pieniądze, a czasem nawet drożej za produkty mleczne. Jednym z głównych problemów, moim zdaniem, ja o tym mówiłem w swoim wystąpieniu, jest potrzeba zbadania nadużyć przez wielkie sieci handlowe. One po prostu nadużywają swojej pozycji monopolistycznej. Parlament już się tym zajmował w zeszłym roku, wezwał komisję do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Trzeba dojść do tego mechanizmu, który powoduje, że w cenach produktów spożywczych udział pracy rolnika jest coraz mniej znaczy. To już jest poniżej 10% tego, co konsument płaci za żywność. To dotyczy mleka, ale także innych produktów. No a takie doraźne działania są niezbędne do podjęcia. Tutaj posłowie bardzo ostro atakowali komisję, bo rzeczywiście to, co do tej pory się działo, to właściwie prawie że nic komisja nie zrobiła i to było jej wypominane. No te sceny, widzimy rolników wylewających mleko, to są dramatyczne sceny. Dawno nie mieliśmy do czynienia z tak dramatycznym, tragicznym wręcz protestem.
Panie pośle, ale jest to kwestia nie tylko kilku krajów. To jest cała prawie Europa. Słyszeliśmy wypowiedzi Hiszpanów, Francuzów, Węgrów. Czyli jest problem systemowy, jest to problem, który nie rozwiąże się kwotami.
To jest problem całej Europy i trochę jednak mimo wszystko łatwiej to znosi ten kryzys stara Unia, która ma dużo wyższe dopłaty. Rolnicy w nowych krajach członkowskich dostają praktycznie mniej więcej 1/3 tego, co dostają rolnicy w starej Unii i dlatego trudniej jest przetrwać rolnikom polskim niż niemieckim czy francuskim, chociaż to w zachodniej Europie protesty są najbardziej gwałtowne. No ale też jakby szok jest spowodowany tym, że oni kiedyś mieli zupełnie dobre ceny, a teraz on im gwałtownie spadły. Tak, ma pan rację, że to jest systemowy problem i tego doraźne działania nie rozwiążą. To znaczy ja myślę, że jest jakiś błąd w polityce gospodarczej Unii, do którego trzeba dotrzeć i po prostu go usunąć. To, o czym już wspomniałem, że nie są bronione dochody rolników, to znaczy mechanizmy gospodarcze w Unii Europejskiej, kontrola nad żywnością, która jest towarem strategicznym, zostaje przejmowana przez handel, a rolnik w tym wszystkim jest tym słabym ogniwem. Jeżeli te gospodarstwa mleczarskie upadną, a wiele z nich zakończy swoją produkcję, to kto wie, czy będziemy mieli tę szklankę mleka w przyszłości. Więc to jest bardzo poważna sytuacja i wymaga systemowych rozwiązań.
Zdaniem posła Wojciecha Olejniczaka, proponowana przez komisję likwidacja kwot mlecznych nie uzdrowi sytuacji.
Ten kierunek, który został wyznaczony przez Komisję Europejską, jest dobry. Dopłaty do eksportu, to stabilizuje trochę sytuację. Jeszcze niewystarczająco. No ale pytanie, co dalej? I tu już jest spór, bo niektóre kraje proponują na przykład zamrożenie kwot, a to by oznaczało, że będziemy karać tych rolników, którzy zwiększyli produkcję, na przykład w nowych krajach Unii Europejskiej. Na to my się nie możemy absolutnie zgodzić.
No ale jeżeli znikną kwoty, to w ten sposób każdy będzie mógł produkować tyle, ile chce, jeżeli mu to się opłaca.
Są różne szkoły i różne propozycje. Ten system, który dzisiaj funkcjonuje, trzeba sobie jasno powiedzieć, przynosi co chwilę kryzys, bo kilka lat temu mieliśmy podobną sytuację, kiedy trzeba było nagle interweniować na rynku mleka. Były bardzo niskie ceny, bankrutowali rolnicy, bankrutowały mleczarnie i dzisiaj to się powtarza. Wątpię, żeby pomogło zlikwidowanie kwot. Wtedy tego typu kryzysy mogłyby się powielać jeszcze z większą częstotliwością. Poszukajmy więc rozwiązań, które jednocześnie zagwarantują rolnikom możliwość rozwoju swoich gospodarstw, rozwoju mleczarstwa. No i najważniejszy cel, który stoi przed nowoczesną Europą, zwiększyć konsumpcję, spowodować, żebyśmy my, Europejczycy, więcej spożywali na biało, bo naprawdę to jest korzyść dla każdego organizmu. I taką świadomość trzeba wytworzyć wśród młodego pokolenia Europejczyków, bo w przeciwnym razie po co produkować, jak ktoś nie będzie chciał konsumować.
Parlament potwierdził swoje zobowiązanie stworzenia Funduszu Mleczarskiego Unii o wartości 600 milionów euro, mającego wspierać producentów. Wezwał komisję, aby natychmiast podjęła działania mające pobudzić popyt na produkty mleczne oraz zobowiązała ją do zwiększenia finansowania programu spożycia mleka w szkołach. Komisja zobowiązana została także do ustanowienia przejrzystego systemu kontroli cen i sprawdzenia, dlaczego w większości państw ceny w sklepach są wyjątkowo wysokie pomimo drastycznych obniżek cen płaconych producentom. Komisarz Marianne Fischer-Bell zapowiedziała, że podjęte zostaną dodatkowe działania, by pomóc branży mleczarskiej. Państwa członkowskie będą mogły udzielać tymczasowej pomocy publicznej w wysokości do 15 tysięcy euro dla każdego gospodarstwa rolnego. Będą też mogły skupować produkty mleczarskie na potrzeby rezerw krajowych. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
RFI. Przegląd prasy francuskiej. Anna Bernhardt.
Pieniądze polityków, pieniądze modelek, pieniądze w czasie i po kryzysie. Jednym słowem, pieniądze królują na stronach francuskich tygodników. Przebija je jedynie Angela Merkel, prawdziwa gwiazda w tygodniu wyborczym w Niemczech. Potężnej i skromnej zarazem kanclerz Niemiec poświęcona jest okładka i wprowadzający artykuł w L'Express. Najpotężniejsza kobieta na świecie. Pod takim tytułem tygodnik opisuje losy tej prostej, skromnej, a jednocześnie niezwykle skutecznej w polityce córki pastora, która dzieciństwo i młodość spędziła w NRD. Wszystko wskazuje na to, że Angela Merkel wygra niedzielne wybory. Zmieni się być może tylko koalicja. Pani kanclerz ma nadzieję pozyskać z woli ludu jako partnerów w rządzie liberałów. A lud ceni wysoko pierwszą kobietę, która objęła urząd kanclerza. Odmienność sprawowania przez nią tej funkcji to nie kwestia płci, to przede wszystkim odmienny los. Doświadczenie NRD nauczyło ją ukrywać swe myśli, emocje, skromność wyniosła z domu rodzinnego. Jak to się stało, że Angela Merkel, pozbawiona doświadczenia na arenie międzynarodowej, jakie posiada Gordon Brown, fotogenicznego uśmiechu Silvio Berlusconiego, zapału Nicola Sarkozy'ego czy wdzięku Zapatero, z taką łatwością narzuciła swą wolę wielkim tego świata? Z podziwem zastanawia się dziennikarka L'Express. Przede wszystkim dzięki umiejętności negocjowania, spokojnie, z taktem, ale niestrudzenie dąży do celu. I ma odwagę poruszać drażliwe tematy. W rozmowie z Bushem zapytała, kiedy będzie zamknięte więzienie w Guantanamo. Potem w Moskwie na spotkaniu z Putinem upomniała się biegle po rosyjsku o prawa człowieka i spotkała z członkami opozycji. Nie zważając też na reakcję Chin, przyjęła Dalai Lamę. W czasie międzynarodowych konferencji i spotkań potężna kanclerz, w przeciwieństwie do francuskiego prezydenta, usuwa się zazwyczaj w cień. Woli kulisy od blasku kamer. Podczas trudnych negocjacji europejskich sama często wstawała od stołu i szła przekonać partnerów z mniejszych państw. Inni szefowie rządów posyłali zazwyczaj swych ekspertów. Ma ona w rękach wielką władzę, ale nie chce się nią afiszować, podkreśla L'Express. Angela Merkel nigdy się nie denerwuje, nie protestuje i nigdy nie pokazuje publicznie swych humorów, czytamy w portrecie pani kanclerz kreślonym na łamach Le Point. Imponuje ona zarówno posłuchem, jaki budził największych polityków, jak i stylem życia zwyczajnym, jak przystało na sąsiadkę z piętra. Bo też i na piętrze mieszka, w tym samym co dawniej apartamencie, z tym samym co dawniej mężem. A gdy tylko pozwalają jej na to obowiązki, wyjeżdża z mężem do małego domku, gdzie spędziła dzieciństwo. Tam gotuje, zajmuje się ogrodem i wędruje po górach, a ochraniarze wiedzą dobrze, że muszą się trzymać z daleka. Tyle przynajmniej wiadomo o jej życiu prywatnym, tak skromnym i zwyczajnym, że niewiele nadaje się do popularnej prasy i mediów. Ostatnio w kampanii wyborczej uległa presji zdobywania punktów i w periodyku Emma potwierdziła krążące plotki, że jej specjalnością jest zupa ziemniaczana i ciasto z dobrze posłodzonymi porzeczkami, zdradza Le Point. Gdy zmrok zapada, można spotkać panią Merkel robiącą drobne zakupy, na przykład u rzeźnika w centrum Berlina lub jak ostatnio w kwiaciarni, gdzie kupowała urodzinowy bukiet dla męża. Zdziwiony podobnym stylem życia, prezydent Bush zapytał kiedyś, a pani nie ma pomocy domowej? Angela Merkel wybuchła śmiechem. Decyzja Baracka Obamy wyrzucenia na śmietnik historii projektu tarczy przeciwrakietowej, jak podkreśla Le Point, jest komentowana we francuskich tygodnikach dosyć skrótowo. Przypomina się najczęściej, że prezydent amerykański nie był do tego pomysłu przekonany od samego początku, a poza tym potrzebuje Rosji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Po raz pierwszy Kreml triumfuje dyskretnie, zauważa tygodnik Le Nouvel Observateur. Decyzję Obamy premier i prezydent Rosji przyjęli z zadowoleniem. Armia rosyjska w odpowiedzi wycofała się z zainstalowania rakiet w Kaliningradzie, a Kreml obiecał podpisanie nowego układu o rozbrojeniu z Ameryką do końca tego roku. Pomimo usunięcia tej kości niezgody, jaką była tarcza, Moskwa nie bardzo pali się do poparcia polityki Waszyngtonu wobec Iranu. Wprawdzie niedawno prezydent Miedwiediew mówił o ewentualnym poparciu sankcji przeciwko Teheranowi, ale szybko został przywołany do porządku przez Putina, który podwyższył stawkę licytacji. Dyplomacja rosyjska domaga się teraz poparcia starań Rosji o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu i to w dodatku razem ze swoimi satelitami, czyli Białorusią i Kazachstanem. Można się też spodziewać, że Moskwa wyłoży na stół swój plan nowej architektury europejskiego bezpieczeństwa, którego celem jest ograniczenie, jeżeli nie wyeliminowanie NATO z Europy. Jedno wydaje się pewne, za poparcie Moskwy trzeba będzie drogo zapłacić. Nie ma wątpliwości publicysta Le Nouvel Observateur. Jeszcze kilka notatek, które przyciągnęły naszą uwagę w tygodniku Le Point. Lista Francuzów nabranych przez Bernarda Madoffa wzbogaciła się, o ile można użyć tego określenia. Kolejną ofiarą największego w dziejach oszusta jest kasa emerytalna Senatu. 300 tysięcy euro ulokowane w specjalnym funduszu zarządzanym przez wielką spółkę AGF ulotniły się bezpowrotnie. Lokata wydawała się całkiem obiecująca, ale nikt nie sprawdził, że część tego funduszu była zainwestowana w biznes Madoffa. Odpowiedzialni za kasę emerytalną pracowników i członków Senatu obiecują, że teraz będą inwestowali powierzone im kapitały tylko we Francji, gdzie ochrona oszczędności jest dużo lepsza. Putin wpadł we własne sidła. Premier Rosji składał wizytę w fabryce niedaleko Tuły i jak to ma w zwyczaju, zbratał się z tłumem. Po krótkiej rozmowie jeden z robotników nalegał, by dostać coś na pamiątkę. Chcąc nie chcąc, Putin zdjął z ręki zegarek i wręczył rozmówcy. Nie trzeba chyba dodawać, że zegarek był z najwyższej półki, szwajcarski Blancpain. A dla nostalgicznych mieszkańców Galicji spieszymy do niezalepłą, że usunięty z austro-węgierskiego tronu w 1918 roku ród Habsburgów być może wróci do władzy. W każdym razie rodzina będzie się ubiegać, by któryś z jej członków mógł startować w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Wcześniej jednak trzeba zmienić dekret zabraniający członkom rodziny królewskiej ubieganie się o najwyższe stanowiska w Austrii.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
W zachodniej Francji, na prawym brzegu rzeki Dordogne, w miejscu, gdzie spotyka się ona z Żyrondą i razem tworzą lejkowate ujście estuarium Żyrondy, w odległości 35 km na północ od stolicy Akwitanii Bordeaux, rozciąga się mała Szwajcaria Żyrondy. Wszystko jest tu małe, a przez to niepowtarzalne. Młyn Grand Puy, prehistoryczna grota Père Non Père, kaplice romańskie, szałasy rybaków, kręta droga biegnąca brzegiem rzeki. Ale spotkać tu można również pałace kupców wapienia, z którego wybudowano Bordeaux i zielone winnice apelacji Côte de Bourg. Bogactwo i złożoność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego niewielkiego kantonu Bourg-en-Gironde, bo tak brzmi antyministracyjna nazwa tej krainy, zyskały małej Szwajcarii miano ziemi z charakterem. Tutejsze szato przypominają bordowskie budowle, rzadko jednak posiadają piętro, są niskie, przysadziste, wtapiają się w otaczające je winnice. Gleba zmienia się tu na każdym kroku, mawiają z dumą mieszkańcy małej Szwajcarii. Dominują żwirowato-piaszczysto-gliniaste gleby, gliniasto-wapienne i charakterystyczne dla regionu gleby szlamowe, które zawartość żelaza zabarwiła na czerwono. Pokrywają one wzgórza, szczególnie dogodne dla uprawy Merlot i Malbec. Ten niewielki region, obejmujący zaledwie 15 gmin, dysponuje oryginalnym podłożem i dogodnym klimatem lokalnym. Specjaliści mówią nawet o mezoklimacie kształtowanym łagodną rzeźbą terenu. Wzgórza, o których mówiliśmy, wznoszące się nad brzegami Dordoń, rzadko przekraczają 60 metrów. Dodajmy do tego 10-procentowe nasłonecznienie, umiarkowaną ilość opadów i geologiczną złożoność naturalnie drenowanej gleby, a otrzymamy warunki idealne dla rozwoju osobnej apelacji winnej Côte de Bourg. Na 3900 hektarach winnic produkowane są wina czerwone. Zaledwie 25 hektarów oddano winom białym. Czerwone Côte de Bourg to w znakomitej większości mieszanki szczepów Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Malbec. To wina rasowe o pięknej, intensywnej, ciemnoczerwonej czerwonej barwie z fioletowymi refleksami, o zapachu czarnych jagód, konfitur z czarnych i czerwonych owoców, niekiedy z nutami palonej kawy, aksamitne w smaku, o pięknie zharmonizowanych taninach. Znakomite już w młodym 2-3-letnim wieku, przeznaczone są do wieloletniego starzenia się. Mineralne, korzenne, o delikatnym kwiatowym zapachu wina białe, produkowane są z Sauvignon, Colombard, Semillon, Muscadel oraz rzadko występujące Sauvignon Gris. Apelacja Côte de Bourg jest mała, ale bardzo dynamiczna. To zresztą na jej terenie, we współpracy z sąsiedzką apelacją Blaye, narodził się renomowany międzynarodowy konkurs win Challenge International du Vin. Warto podkreślić zasadniczą rolę syndykatu producentów win Côte de Bourg w ochronie środowiska, zachowaniu jakości podłoża, promocji win oraz winiarskiej samopomocy. W okresie winobrania specjalista sprawdza dojrzałość gron w różnych częściach parceli. Powołana została Komisja Kontroli Produkcji. Wiosną 2009 roku winnice Akwitanii nawiedziły katastrofalne opady gradu. Niektóre winnice Bourg-en-Gironde ucierpiały w 90%. Z inicjatywy samych producentów syndykat stworzył niemającą precedensu piwnicę solidarnościową. Z nadwyżek winogron zebranych przez tych z producentów, którzy uniknęli kataklizmu, poszkodowani winiarze będą mogli wyprodukować i sprzedać wino ogólnej apelacji Côte de Bourg bez wyszczególnienia chateau. Godna pochwały inicjatywa powetuje choć w części straty spowodowane gradobiciem. Pracę 450 producentów charakteryzuje przestrzeganie naturalnych warunków obszaru, głęboka znajomość technik produkcyjnych szczepów, wola łączenia nowoczesnych technologii z procesem tradycyjnym. Wymieńmy choć kilku z nich. Ich wina zbierają laury w światowych konkursach. Christophe Bonnet, Château Augiro, rodzina Cousins, Château Grand Launay, Sylvie et Gérard Gires, Château Gravette Samonac, Christine et Jean-Samuel Hénard, améthyste de Guénibon, rodzina Chéti, winiarze od 13 pokoleń, Château Mercier i Claude Dupia, rodzeństwo Malais, Château O'Maco, Marielle et Pascal Mély, Château Bujan, Sandrine Magdalene Sénac et jej mąż François Sénac, Château Nodose, rodzina Castel, Château Castel La Rose. Wspólnie z biurem turystycznym syndykat opracował program enoturystyki, czyli turystyki winnej, szlakami win i winnic. Wiele gospodarstw agroturystycznych oferuje zakwaterowanie z posiłkami. Nad starą wioską Bourg, otoczoną resztkami murów obronnych, dominuje XII-wieczna cytadela, dzieło Anglików. XVIII-wieczne domy kupców wapiennych służą dziś mieszkańcom Bordeaux za luksusowe rezydencje letnie. Warto przejechać się od Roc de Thau do Bayon drogą wciśniętą między rzekę a ścianę urwiską. urwiska skalnego. Po zobaczeniu kaplicy templariuszy w pobliżu Saint-Laurent-d'Ars, niegdysiejszym etapie pielgrzymów do sanktuarium świętego Jakuba z Komposteli, można odbyć wycieczkę stateczkiem po estuarium Żyrondy, gdzie odnowiono hodowlę rzadkiej białej krewetki rzecznej, lub zagłębić się w prehistoryczną grotę Père Nompère, starszą od tej z Lascaux, z unikalnymi na skalę światową rzeźbieniami ściennymi datowanymi na 25 tysięcy lat przed naszą erą. Warto zboczyć z utartych tras, by dotrzeć do małej Szwajcarii w Żyrondzie.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Christophe Miosek to francuski piosenkarz piszący również teksty i komponujący muzykę. Słowa do wszystkich piosenek, które znalazły się na jego ostatniej właśnie wydanej płycie, są jego autorstwa. Muzykę skomponował częściowo duet Christophe Miosek i Jan Tiersen lub Jan Tiersen solo. Warto dodać, że Jan Tiersen napisał muzykę do jednego z najsłynniejszych filmów francuskich ostatnich lat, Amelia, czyli Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Jest on również realizatorem nagrania płyty Mioseka i gra na wszystkich instrumentach, a oto mała próbka ich współpracy.
Seul ce que j'ai perdu m'appartient à jamais. Tu aurais peut-être dû savoir que c'était vrai, que les minutes et les secondes passées entre mes bras, tu ne pourras jamais me les voler, qu'elles resteront gravées dans ma mémoire. Comme on s'accroche au comptoir, est-ce que l'on devient un peu trop fou quand on ne s'accroche plus trop à rien? Est-ce que ça vous fait un bien fou de faire du vélo sans les mains? Est-ce qu'il faut se sentir à bout pour se sentir enfin si bien? Seul ce que j'ai perdu appartient à jamais. On n'efface pas ce qu'on a adoré. L'image reste toujours collée au mur, même si le mur s'est effondré. Le lierre gardera à jamais nos murmures. Ce que je garde en souvenir, tu ne pourras jamais l'arracher. Que l'on devient un peu trop fou quand on ne s'accroche plus trop à rien. Est-ce que ça vous fait un bien fou de faire du vélo sans les mains? Est-ce qu'il faut se sentir à bout pour se sentir enfin si bien? Est-ce que l'on devient un peu trop fou quand on ne s'accroche plus trop à rien? Ça vous fait un bien fou de faire du vélo sans les mains? Est-ce qu'il faut se sentir à bout pour se sentir enfin si bien? Seul ce que j'ai perdu appartient à jamais. Des plus grandes blessures à la moindre petite plaie. Car aujourd'hui, je vais m'enfuir en te gardant à tout jamais. Est-ce que l'on devient un peu trop fou quand on ne s'accroche plus trop à rien? Est-ce que ça vous fait un bien fou faire du vélo sans les mains? Est-ce qu'il faut se sentir à bout
Pierwszy zespół Christophe'a Miossecka nazywał się Printemps Noir, Czarna Wiosna. Jakoś mnie to nie dziwi, kiedy słucham jego tekstów. Mam wrażenie, że w tej czarności pozostał. Jego pierwsza płyta Boar ukazała się w 1995 roku i sprzedała się nie najgorzej, około 100 tysięcy egzemplarzy, ale nie to było ważne. Uznana została za zapowiedź nowej fali piosenki francuskiej. Miossek wydał 7 płyt i jedną składanką. Ta, którą przedstawiam dziś Państwu, nosi tytuł Finistérien, jest właśnie 7 w kolejności. Od paru lat pisze on również teksty dla innych wykonawców, m.in. dla Alana Bashunga, Axel Bauer, Jane Birkin, Juliette Gréco, Johnny'ego Holiday'a. Są to zazwyczaj teksty zaangażowane, realistyczne, mówiące o przeżyciach prawie zawsze smutnych lub co najmniej bardzo poważnych, o losach ludzkich prawie zawsze ponurych i o uczuciach co najmniej skomplikowanych. Się Państwu podoba? Przyznam, że mnie nie przekonuje w pełni. Muzycznie wydaje mi się dość monotonna, słowa, no cóż, bardzo typowe dla średniego pokolenia francuskich piosenkarzy, pełne bólu istnienia, ale jakby jakieś niedojrzałe. Cały czas mam wrażenie, że ten ból istnienia taki bardziej młodzieńczy. Czy może się czepiam? Pewnie tak jest. Tak czy owak, pozostawiam Państwu ocenę, zostawiam Państwa sam na sam z Christophe'em Miossekiem.
Appris les bonnes manières, je les ai oubliées au bord de la mer. J'avais pourtant tendu le gazon, remplacé les ardoises sur le toit de notre belle maison. Comment ça commence, comment ça se finit, comment ça se danse. Nous avions quand même tout construit. se danse. Tous les non-dits, comment sait-on? Tellement détruit, pierre par pierre, brique par brique. Comment refermer les fenêtres sur tout ce qui aurait dû être? Comment en finir pour de bon avec ce qui était notre seule raison? Alors j'ai refermé la maison, je m'en suis même fait une raison. J'avais pourtant tout repeint du plancher au plafond. À quoi bon s'être saigné les veines? Tu n'en valais peut-être pas la peine. Alors j'ai porté les derniers cartons, pas un nuage à l'horizon, même pas la moindre dépression. Comment ça commence? Comment ça se détruit? Pierre par pierre, brique par brique, comment ça se danse? Tous les non-dits, comment s'est-on ainsi construit? Comment ça commence? Comment ça se finit? Pierre par pierre, brique par brique, comment s'est-on ainsi construit? Comment s'est-on ainsi démoli?
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W ambasadzie polskiej w Paryżu po raz pierwszy zaprezentowany został program zbliżającego się roku Chopina. Prezentacja ta była głównym punktem spotkania zorganizowanego przez Polskie Biuro Informacji Turystycznej we Francji, w ramach którego przedstawiciele 6 polskich miast zachęcali francuskich dziennikarzy do przyjazdu do Polski i do reklamowania we francuskich mediach walorów kulturalnych Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Łodzi i Zakopanego. Rok chopinowski powinien ściągnąć do Polski wielu miłośników muzyki i osoby zainteresowane wydarzeniami kulturalnymi. Rozmawiamy z koordynatorem programu, panem Ryszardem Kubiakiem. Był pan komisarzem Roku Polskiego we Francji. Teraz jesteśmy na progu kolejnego wielkiego wydarzenia, może nawet większego, bo rok chopinowski będzie się odbywał nie tylko w Polsce i we Francji, w dwóch ojczyznach Chopina, ale na całym świecie. Jak wyglądają przygotowania w tej chwili do roku chopinowskiego?
Dla mnie to wielki zaszczyt, że po latach pracy przy sezonie polskim powierzono mi funkcję tego koordynatora programów zagranicznych roku chopinowskiego na świecie. To rzeczywiście wielkie wydarzenie. Myślę, że to, co się dzieje w Polsce, jest bardzo ważne, ale wspaniała jest postawa ludzi, którzy kochają Chopina, mieszkający wszędzie, w całym świecie i którzy spontanicznie próbują się zorganizować i którzy proponują manifestacje czasami małe, sympatyczne, ale czasami wielkie i to robią tylko dzięki swojemu zaangażowaniu i miłości dla Chopina i za to im dziękuję już teraz.
A w jakich właśnie krajach będą się odbywały imprezy związane z rokiem Chopina?
Mamy kontakt jako biuro obchodów z wszystkimi krajami. Może nie byłbym tu zarozumiały, ale myślę, że w 40 krajach powstały komitety honorowe. To są komitety, które się składają z osobistości w danym kraju. Taki komitet powstaje we Francji. Taki komitet na szczeblu międzynarodowym, światowym powstał w Polsce pod przewodnictwem naszego premiera Donalda Tuska. Te komitety są powoływane przez naszych ambasadorów w tych krajach, ale zasadą jest jedna. Znane osobistości z świata muzyki, polityki, produkcji, że tak powiem, kulturalnej, ale zawsze jest ambasador Francji zaproszony. To podkreśla nasze wspólne myślenie, które jest bardzo podobne po prostu jest to bijou, jak mówią Francuzi, czyli najwyższa wartość dwóch krajów.
Jesteśmy we Francji, więc może porozmawiamy o tych wydarzeniach, koncertach, wystawach chopinowskich, które będą miały miejsce we Francji. No. Wszystko zacznie się już niedługo wielkim koncertem w sali Pleyela.
Tak, tak, tak. Wie pani, to ja wolałbym zostawić to Francuzom, bo to jest ich działka. Natomiast powiem to, co, nad czym myśmy już pracowali z niektórymi instytucjami, jak Cité de la Musique, jak Salle Pleyel, jak Théâtre des Champs-Élysées, jak Festival Chopin w Boulangerie, à la Bagatelle, jak wreszcie Rencontre Internationale de Nohant, które odbędą się w tym roku, poświęcone będą Chopinowi, jak wreszcie sławny Festival Folle Journée de Nantes, który znajdzie swój finał w Warszawie w przyszłym roku w Teatrze Wielkim, Teatrze Narodowym i na Placu Zatalnym. Także nasza współpraca jest już bardzo ścisła. Myślę, że fakt powołania komitetu honorowego, komitetu organizacyjnego francuskiego na pewno tę współpracę wzmocni i będziemy mieli mogli zrealizować jeszcze bardziej ambitne plany, żeby muzyka Chopina wyszła z salonów i poszła w lud.
To, co jest bardzo ciekawe, że dla Polski ten rok chopinowski będzie również okazją do promowania Polski za granicą, za pośrednictwem właśnie muzyki Chopina.
Tak, i Chopina, i postaci Chopina. Dlatego w naszym widzeniu tej całej promocji stawiamy na Chopina młodego, dynamicznego, który się cudownie znalazł w tej nowej rzeczywistości, który podbijał ludzi, podbijał kobiety, podbijał świat. I takim chcemy widzieć Chopina i taką chcemy widzieć Polskę, nowoczesną, dynamiczną, oferującą wielki, wielki zasób zdarzeń kulturalnych, również i innych.
A na co chciałby pan przede wszystkim zaprosić naszych słuchaczy?
No we Francji to jest taki koncert w Teatrze des Champs-Élysées, który jest 25 lutego. Przeddzień rocznicy pierwszego koncertu Chopina w Paryżu, który odbył się 26 lutego 1832 roku w Paryżu. 1 marca wielki koncert Zimmermana w sali Pleyel. No oczywiście Folle Journée de Nantes, który będzie cały tydzień autour de Chopin, a więc muzyka Chopina i jego przyjaciół, a potem wyjdzie ten sam program do Bilbao, do Rio de Janeiro, do Tokio, do Kanazawa i skończy w Warszawie. Więc tutaj jest przykład najlepszej współpracy. No a w Polsce przede wszystkim chciałem zaprosić na tą dekadę chopinowską między 21 lutego a 1 marca, która się kończy wielkim koncertem uroczystym w Operze Narodowej. Chciałem zaprosić na wspaniały festiwal, ma tylko 5 lat, ale jest rewelacyjny, Chopin et son Europe, Chopin i jego Europa, który będzie w Warszawie, ale również w całej Polsce. No i oczywiście na konkurs chopinowski, 16 już z kolei, wielki konkurs, pierwszy konkurs chopinowski na świecie.
Ryszard Kubiak, koordynator programu Roku Chopinowskiego za granicą. Publiczna prezentacja atrakcji kulturalnych polskich miast i odbywających się w nich festiwali, wystaw, koncertów była pierwszą tego typu inicjatywą Polskiego Biura Informacji Turystycznej na rynku francuskim. Przed mikrofonem dyrektorka biura, pani Dominika Schulz.
Staraliśmy się zaprosić wszystkie znaczące polskie miasta. Także poszły zaproszenia do wszystkich miast wojewódzkich. Po prostu te miasta, które odpowiedziały, które były chętne, żeby przyjechać, przyjechały. Nie chcemy się zamykać na jakiekolwiek miasto. I tak jak Państwo widzieli, były duże miasta jak stolica, Warszawa i było Zakopane, które jest mniejszym miastem. Także byliśmy otwarci na wszystkich tych, którzy chcieli przyjechać i po prostu przedstawić swoją ofertę kulturalną. A dlaczego? Dlatego, że Francuzi to turyści, którzy bardzo cenią kulturę. jak jest bardzo duża grupa turystów, którzy wyjeżdżają po to, żeby zapoznać się nie tylko z przeszłością, z historią danego miasta, ale też z jego ofertą kulturalną dzisiejszą. My bardzo często w ośrodku, ponieważ udzielamy informacji turystycznej, dostajemy pytania, na przykład, chcę jechać do Warszawy, ale powiedzcie mi, kiedy dzieje się coś ciekawego, jeśli chodzi o muzykę. Także Francuzi są takim narodem, który potrafi nawet zaplanować swój wyjazd, termin wyjazdu, dopasować go do wydarzeń, do festiwali ulicznych, do festiwali muzycznych. A z drugiej strony ta oferta jest jeszcze ciągle mało znana. W momencie, kiedy nie jest znana, nie jest programowana przez tour operatorów, czyli nie ma oferty kulturalnej związanej, czyli wyjazdów do Francji, ale pod kątem wyjazdów z Francji do Polski pod kątem festiwali. I tak samo dziennikarze też nie zawsze wiedzą, że są tam organizowane wydarzenia, które by ich bardzo interesowały, gdyby tylko wiedzieli, że one są. Chodziło nam o to, żeby tą Polskę kulturalną, różnorodną przybliżyć publiczności francuskiej.
A czy wie pani, jacy dziennikarze francuscy tutaj przyszli na te prezentacje?
Tak, mieliśmy dużą grupę dziennikarzy turystyczno-kulturalnych, czyli tych, którzy piszą często, wtedy powstaną artykuły o mieście, ale właśnie pod kątem festiwali i tego, co się kiedy dzieje, kalendarium. Było sporo dziennikarzy muzycznych, zajmujących się muzyką. Oni przyszli przede wszystkim na informacje o Chopinie, bo były to pierwszy raz na rynku francuskim przedstawiane informacje o roku chopinowskim. Także tą grupę kulturalną, muzyczną, specjalistów od muzyki przyciągnął Chopin. I mieliśmy też sporo prasy codziennej.
Czy w związku z tym sądzi pani, że ta oferta kulturalna polskich miast wejdzie do programów tour operatorów dzięki tej prezentacji?
To jest zawsze bardzo długa droga, szczególnie, no, nie chcę się powtarzać, ale niestety w dobie kryzysu raczej są zmniejszana ilość ofert, a nie zwiększana. Ale dlatego tym bardziej trzeba o Polsce mówić. Długa droga jest to, żeby dana oferta weszła w program tour operatorów. Natomiast ja uważam, że trzeba od czegoś zacząć. I tutaj mogliśmy pokazać mnogość. Tak? Mówiliśmy o bardzo wielu festiwalach. I tak jestem przekonana, że wrażenie, z którym wyjdą ci dziennikarze i tour operatorzy, to jest to, że Polska jest naprawdę krajem, gdzie się bardzo dużo dzieje. I jest to według mnie pierwszy krok. Oczywiście część rzeczy już jest prezentowana przez tour operatorów. Mieliśmy tutaj kilku tour operatorów przyszłych, którzy już programują Polskę i to specjalnie na rok 2010 robią inne wyjazdy, czy rozszerzają swoją ofertę, dlatego że jest rok chopinowski. Natomiast jeśli chodzi o festiwale, które jeszcze nie są w ofercie, nie sądzę, żeby jedna konferencja mogła temu pomóc, ale jest to na pewno, bez takiego początku nigdy nie dojdziemy do rozszerzenia oferty. Także jest to taki moment, chcemy zainteresować branżę turystyczną i rozszerzyć ich patrzenie na Polskę, bo jeśli jest znana oferta, to najczęściej jednak Krakowa i Warszawy ewentualnie, nie oszukujmy się, a reszty miast nie. I dlatego chcemy pokazać, że jest to bogate, zróżnicowane i że jest to dla nich pole do popisu i poszukiwania nowych destynacji. Bo to jest też tak, że te operatorzy teraz szukają, każdy się prześciga w pomysłach, tak? Egzotyczności wyjazdów. Chcemy pokazać, że ta Polska jest naprawdę kopalnią pomysłów i że jeszcze jest wiele do zaoferowania.
Mam wrażenie, że to po raz pierwszy właśnie zwrócono uwagę na ten aspekt kulturalny możliwych wyjazdów do Polski, bo do tej pory głównie mieliśmy do czynienia z turystyką, z pejzażami, Mazury, góry, Bałtyk.
Zgadza się, jak najbardziej. Nawet na początku miałam takie pytania, kiedy powstał pomysł pokazania właśnie oferty kulturalnej festiwali, a to wynikało po prostu z naszej wiedzy, że za mało jest ta oferta znana. I tak się pytano, no ale Polska Organizacja Turystyczna, to dlaczego kulturę? Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo właśnie tak naprawdę, jeśli ktoś wyjeżdża, to wiele osób, nie można generalizować, ale jeśli ktoś wyjeżdża do miast na przedłużony weekend, to tak naprawdę z czym się zapoznaje? Z kulturą danego miasta. Turystyka jest nierozerwalna z kulturą. Jest na to bardzo dużo zapotrzebowania we Francji, a ciągle znajomość tej oferty jest zbyt mała i przez to Francuzi przechodzą koło często bardzo ciekawych wydarzeń, na które by wiele ludzi pojechało, gdyby tylko wiedzieli, że coś takiego się dzieje.
Tutaj kilka z tych miast, które były prezentowane, kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 i to będzie na pewno kolejna okazja, żeby więcej o tych miastach mówić tutaj we Francji i w ogóle w Europie.
Oczywiście, to jest bardzo dobra okazja, szczególnie, że wtedy miasta te też się mobilizują. To wszystko musi być na zasadzie współpracy, także wtedy jest dużo energii, dużo pomysłów. pomysłów i na pewno będziemy to wykorzystywać. Zresztą już prezentowaliśmy i tak jak właśnie pani powiedziała, i we Francji, i też na innych rynkach, przy okazji wydarzeń, dużych wydarzeń, prezentowały się już i Gdańsk, i Łódź, teraz myślimy o Toruniu. Znowu, na rynku francuskim, gdzie kultura jest bardzo ważna dla dużej grupy turystów wyjeżdżających, jest to świetny powód, żeby przedstawić miasto. No a na tym nasza praca polega, żeby jak najwięcej Polski przedstawiać i przybliżać ludziom.
W programie Roku Chopinowskiego i pracy Polskiego Biura Informacji Turystycznej mówili Dominika Szulc i Ryszard Kubiak.
Wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
C'est dangereux d'être coquette au point de n'en faire qu'à sa tête quand ça peut vous coûter les yeux.
Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
Oh mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confettis, pour vous embrasser sous une pluie
de confettis.
Oui, allons-y.
Je n'y vois que du feu.
De votre tête, je serai votre paire de lunettes, vous seriez mon allumette.
Il me faut vous faire un aveu, je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre de petits vieux.
On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette, et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux.
Je sais, je suis une flamme de tête, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je m'enflamme allumette, mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes, sans penser à rouvrir les yeux.
Elle danse comme un oiseau en équilibre sur ses petits talons aiguilles, ses pieds commencent à s'en mêler, son joli nez vient de se creuser.
Sur le pavé, je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils sont ce que l'on confond le mieux avec les cieux. Les arbres bleus.